kolaciuwa.
Ho, 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 dzieciaczki.
No chyba raczej kic, 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 Nordinie, nie te święta.
Jak to? Święta, święta, a, bo to te wielkanocne były, nie?
No tak, tak, te drugie.
Ach, te drugie, no, no dobrze. Ja się nazywam Nordin Sekar, a ty jesteś?
Aleksandra Kaczmarek.
A miło mi cię poznać, witam, witam.
Mi ciebie też, Nordinie, i chociaż dzisiaj nie mamy tu ze sobą królika wielkanocnego, to mamy lisa wielkanocnego.
Lisa?
No tak, w uszach tutaj lisich, wiem, że nasi słuchacze nie słyszą, ale...
O Jezus, ja myślałam, że to są kocie uszka.
No cóż, Nordinie.
Widocznie nie jestem tak dobry z biologii, ale za to jestem dobry z zapoznawania się z naszym pięknym planem. Dzisiaj plan zakłada dość sporo seriali, jak się okazuje.
Tak, już mamy nowy dżingiel i od razu używamy go na całego.
No kurde, na głęboką wodę trzeba młodego rzucić, nie?
Dokładnie. No to co?
No co?
Zaczynamy.
Tak?
Sweet.
seriale.
Więc dzisiaj mamy z nami Nordina Sekara i serial Wakfu, Wakufu,
Wakfu, Wakfu. Wiem, że można mieć trudności z wymową, gdyż jest to serial animowany francuski. Jak wiadomo...
Oui, baguette.
Mhm. Chociaż w sumie nie do końca, bo w tym serialu raczej dużo... Chociaż dobra, nie, skłamałem. Są wątki piekarstwa, wyrabiania chleba. Jest nawet jeden odcinek, w którym jest turniej wyrabiania chleba, ale po kolei.
Są bagietki? Nie no, muszę obejrzeć.
No, jest też dużo więcej. Są podróżujące w czasie roboty, są demony zmieniające po prostu swoich dzierżycieli w bronie. Jest rasa kosmicznych ludzi, którzy są braćmi ze smokami. I jeszcze jest moc na coś w rodzaju Star Warsów, ale taka bardziej magiczna.
To może ja ci, Nordinie, zadam lepsze pytanie. Czego tam nie ma?
Czego tam nie ma? Nudy. Oj, nie ma nudy. Jest to generalnie... Wakfu jest to serial animowany, jak już mówiłem, francuski. Opowiada historię no takiej drużyny, tak zwanego zakonu tofu. Tofu to są takie ptaszki żyjące w tym świecie małe.
Myślałam, że ser sojowy.
No w sumie... Nie ten świat, nie ten świat. We Francji mają swoje własne wierzenia, więc no.
Własny tofu.
Dokładnie. Generalnie jest to świat fantazy, bardzo, bardzo high fantazy. Jak już mówiłem, są tam, jest tam wiele, wiele różnych ras. Są pandoludzie, są czasomanipulacyjne roboty, są właśnie ci ludzie smokobracia, jest taka rasa super chciwych kupców, rasa drzewoludków, elfów. Podrabianych, ale elfów i takich głupich, rudych wojowników, ale generalnie sama nazwa świata, świat 12, bo 12 raz na nim właśnie występuje. Jeśli chodzi zaś o główną fabułę samego serialu, no to jest tutaj, obraca się wokół naszego Jugo, czyli właśnie takiego brata smoka, który... No cóż, na początku nie wie, że jest takim bratem smokiem, jest po prostu sobie dzieciakiem, co nosi cały czas czapkę, taką z uszkami wielką i tworzy portale.
Nie uszka, wie... jak wiadomo, w tej audycji lubimy.
Oj, no tak, lubimy. W każdym razie on próbuje dowiedzieć się, kim jest, próbuje powstrzymać w pierwszym sezonie właśnie złego gościa, który kolekcjonuje tytułowe wakfu, czyli taką energię życiową, która we wszystkim płynie. I myślę, że taką mocną, najmocniejszą stroną tego serialu jest to, jak świetnie buduje swoje postacie i akcje i wątki. Że jakby na pierwszy rzut oka to jest taka typowa bajeczka, nawet dla dzieci można by powiedzieć czasami, ale z drugiej strony są tam takie motywy strasznie kreatywne. Na przykład pokazywanie turniejów różnych sportów z użyciem tych wszystkich magicznych umiejętności.
Mój ulubiony sport to dzisiaj wypiekanie bagietek.
No właśnie, są też turnieje w wypiekaniu bagietek. Są generalnie odcinki jednocześnie są takie bardzo epizodyczne, że każdy trochę taka pomniejsza historia, a jednocześnie wszystkie prowadzą takich większych wątków fabularnych. Mamy wątki właśnie tych demonów, mamy wątki tego podróżującego w czasie złego głównego robota, mamy brata nawet tego tytułowego Jugo, który, cóż... Może nawet nie brata, takiego członka jego rasy, antycznej rasy, jak się okazuje, Eliatropów, który, cóż, też ma dość podłe zamiary, jak się później okazuje. No generalnie jest...
Nie spoileruj nam, Nordinie.
Cóż, no nie.
Co byśmy obejrzeli, bo brzmi bardzo ciekawie.
Oj, jest niesamowite. Animacja swoją drogą. To jest animacja 2D, więc przyjemna dla oka. Raczej dość taka cienka kreska, ale w wielu przypadkach przypomina animację 3D, to jak jest narysowane są postaci w ogóle. Tym, na co można narzekać, to na pewno jest humor, który czasem jest taki właśnie dość dziecinny, ale z kolei na, że tak powiem, arki postaci, na to, co przeżywają, jak się rozwijają, jak się zmieniają, ich relacje w ogóle, to jest, myślę, największe złoto w tym serialu. Bo mamy naprawdę niesamowitą ekipę głównych bohaterów. I cóż mogę powiedzieć? Polecam cieplutko.
Polecasz cieplutko z herbatką? Jak ktoś ma młodszego brata, to też obejrzy.
No, Można z dzieckiem, można z bratem, można nawet z Francuzem.
No tak. Serial jest dubbingowany z napisami.
Jest. Swego czasu był puszczany w telewizji polskiej. Zdubbingowane są wszystkie sezony, tylko nie ma dubbingu film, który powstał między ostatnim sezonem a przedostatnim.
Telewizji polskiej? Coś nie takiego?
W sensie Teletoon nie jest do końca polską telewizją, ale był emitowany w Polsce, więc okay. Można znaleźć z dubbingiem, bardzo dobrze wykonanym swoją drogą. Cóż mogę jeszcze dodać? Mogę dodać na pewno, że właśnie w tym serialu świetnie, głosy są świetnie dobrane, tak? Jest to serial starszy, więc wiadomo, starsi aktorzy głosowi, ale myślę, że też taką jedną z najciekawszych rzeczy jest ilość postaci, które poznajemy w ogóle w całej tej historii. I nawet jeśli postać pojawia się tylko na jeden odcinek, to naprawdę, naprawdę można ją strasznie polubić. proszę Państwa, przychodzę ze smutną wiadomością. Kolejny wyciek ropy naftowej spłynął na ocean. Laguna jest czarna. Powtarzam, laguna jest czarna.
Nie, to tylko anime tak się nazywa, spokojnie.
Natalia Rucińska, powiedz mi, dlaczego laguna jest czarna?
To jest bardzo dobre pytanie, bo w sumie to nie jest wytłumaczone, dlaczego anime nazywa się Black Lagoon właśnie. Dlaczego lagoon? To wiadomo, ale dlaczego Black nie wiadomo.
Dobrze, to zajmijmy się oczywistą rzeczą. Dlaczego lagoon?
Ponieważ tak nazywa się firma, o której jest cała akcja tak naprawdę, właśnie Lagoon Company. Oni są firmą transportową, która za pomocą swojego statku głównie transportuje właśnie rzeczy dla różnych bogatych ludzi. I to jest w teorii. A w praktyce są tak naprawdę piratami, którzy można powiedzieć, że kradną też od innych statków i właśnie to transportują dla swoich bogatych klientów.
I co? Jest to to, o czym to anime jest w praktyce, a o czym jest w teorii?
No właśnie jest ta firma i tak naprawdę tyle. Oni działają, tak bym powiedziała, pod przykrywką. Chociaż wszystko zmienia się dla nich w pierwszym już odcinku. Ponieważ wyruszają na akcję, gdzie mają wykraść ze statku japońskich biznesmenów. Oni tam mają takie, jakieś takie akta i oni właśnie mają to ukraść i przekazać dalej. Ale podczas gdy są na tym statku, porywają jednego z członków załogi i mówią, że no my cię porywamy dla okupu. No i wszystko fajnie, prawda, lecą sobie dalej, tylko że okazuje się, że oni go nie chcą z powrotem.
To smutne.
Więc trochę ma albo opcję, że albo z nimi zostać, albo oni go gdzieś wysadzają i raczta sobie sam.
Wysadzili go trotylem?
Nie wysadzili go.
Czyli został.
Został, tak, rok. Nazywa się, w sumie nazywa się Rokuro Okajima.
Myślałem, że został tylko na rok.
Nie, nie,
właśnie.
Nie, nazywa się Rokuro Okajima, jednak na taką mu ksywkę dają rok, ponieważ w tej firmie jest jeszcze trójka innych osób. Jest Benny, który jest takim komputerowcem, hakerem, jest Dutch, który jest szefem tego wszystkiego i on jest też takim... No, po prostu jest ogromny, każdy się go boi. I jest Revi. To jest absolutnie moja ulubiona postać jakiegokolwiek anime. Co nie wiem w sumie, czy dobrze to o mnie świadczy, bo jest trochę psychopatką, ale uwielbiam ją.
Okej, okay, rozumiem. No ale słuchaj, załoga piracka, z tego co słyszę, tak? Nie jest to coś na miarę One Piece'a, jeśli nie. Chodzi o przynajmniej o ton.
Nie, nie, jest to anime dla dorosłych, zdecydowanie. I też jakby nie ma takiego głównego, mi się wydaje, plotline'u, ponieważ oni mają nową akcję, co mniej więcej 3 odcinki. I to się po prostu, są 3 odcinki, mają jedną akcję, ona się kończy, dobra, zaczyna się kolejna. Tylko, że jakby każda ta poprzednia ma jakiś wpływ na te następne, czy to w ich relacjach, czy w jakiejś wiedzy, którą posiadają.
Okej, okay, a ile, że tak powiem, trwa to anime?
To są 2 pełne sezony i jeden taki dodatkowy, który ma tylko 5 odcinków.
Zawsze coś, no ale jeśli faktycznie dużo jest tych akcji, to mają okazję się tam podziać jakieś ciekawe niosnaski między postaciami.
Tak, bardziej, że jeszcze, bo to jest na podstawie mangi, jest kontynuacja ogólnie w mandze, tylko że nie ma jakby... póki co żadnych planów, że będą tworzyć anime z tego. A bardzo szkoda, bo bardzo okay, chętnie bym obejrzała.
Anime, wiadomo. Animacja. Jak ją oceniasz?
No anime wyszło w 2006, więc to już jest...
Starość. Na nasze standardy. Starość, starość.
Tak, ale nie. Moim zdaniem jest animacja bardzo ładna i są sceny, gdzie kolorystyka jest na przykład taka troszkę bardziej... przydymiona, coś takiego, ale są też na przykład, bo jak oni są, prawda, Black Lagoon się nazywa, oni są w miejscowości o nazwie Roanapur i to jest inspirowane Tajlandią. Więc, prawda, są jakieś tam widoczki na jakieś rafy koralowe, no po prostu są też bardzo piękne, prawda, szoty na jakieś widoki.
No, szoty w Tajlandii to...
Bardzo dużo jest tych shotów.
No tak.
Moją ulubioną zdecydowanie częścią tego anime jest bar, który tam jest, który po prostu co kilka odcinków jest absolutnie rozwalony i w następnym odcinku znowu stoi i ten właściciel coraz bardziej się denerwuje, że o, tyle już wydałem na ten bar i cały czas mi go psujecie.
No słuchaj, bary...
Czyli rozmawialiśmy z Natalią Rucińską, a teraz posłuchamy...
Openingu.
A więc kogo my tu mamy? Małgorzatę Moraczewską z serialem Opowieści Podręcznej.
Opowieść Podręcznej to jest taki serial, o którym się bardzo trudno mówi, ale spróbuję wam dzisiaj przybliżyć fabułę i może zachęcić do obejrzenia, a może ostrzec przed wydarzeniami, które ten serial no, bierze sobie troszeczkę na tapet i próbuje przed nimi sam ostrzegać.
Ja już trzęsę portkami.
No mam nadzieję.
Zdecydowanie. Jak ci się podobał ten serial?
To jest serial wciągający, zdecydowanie. Ja oglądam go z taką głęboką refleksją, z łopoczącym sercem, tak się mówi, łomoczącym sercem. I No zdecydowanie wywarł na mnie takie wrażenie, że mogę powiedzieć, że mi się podoba, choć nie wywołuje, nie pokazuje takich scen, które mogłyby się komukolwiek podobać. Jest po prostu tak zrobiony, że ja oglądam go z zapartym tchem. I myślę, że to jest ważne.
O, no to tutaj się trochę po nie zgadzamy, bo mnie na przykład bardzo znudził.
A to jest możliwe. To może przejdziemy do fabuły i potem o tym podyskutujemy.
Potem się pobijecie. No.
Tak, potem się wyjdziemy ze studia i wtedy będziemy się naparzać. No więc cała fabuła serialu opowiada o June Osborne, głównej bohaterce, ale to nie jest jedynie historia tej jednej kobiety, a takiej grupy kobiet, których losy są jakby nierozerwalnie splecione ze sobą. To znaczy jakoś w swoich przygodach i w całym swoim życiu trafiają na siebie mimo dużych przeciwności losu. A przeciwności są ogromne, ponieważ widzimy, jak system, który obowiązuje w kraju, który może być przyszłymi Stanami Zjednoczonymi, to znaczy takimi, które mogłyby być w przyszłości, jak zostaje wywrócony do góry nogami i z dnia na dzień kobiety mają odebrany dostęp do swoich kont bankowych, potem zaczynają się zwolnienia, a potem zaczyna się no, takie wpajanie ludziom, którzy mieszkają w teraz już nie USA, a w Gileadzie, wpajanie im, że kobiety nie powinny nawet czytać. No i June Osborne mogłaby sobie żyć spokojnie w takim kraju, bo ma super męża, ma wspaniałą córeczkę, która ma chyba 5 lat, jak zaczyna się fabuła tego serialu. Jej mąż by przecież jej wszystko kupował, na wszystko pozwalał, tylko problem jest w tym, że ci fanatycy religijni, którzy przejęli władzę w Stanach Zjednoczonych i zmienili Stany w Gilead, oni zrobili to dlatego, że bardzo spadła ilość urodzeń w Stanach Zjednoczonych i w ogóle na świecie. I oni by chcieli złapać wszystkie kobiety, które miały już dzieci i zmusić je do
reprodukcji.
Tak, do rodzenia dzieci dla żon Gileadu, które tych dzieci mieć nie mogą.
Taśmowej produkcji dzieci.
No niestety trochę tak to wygląda. Więc June i jej mąż Luke uciekają, ale niestety June i Hannah, jej córka, są złapane, porwane i Luke'owi udaje się zbiec do Kanady, a June przez, w tej chwili już jest 5 sezonów, June przez większość serialu stara się uciec od Gileadu i od opresorów, którzy ją wiążą. A tak wracając do tej dyskusji o tym, czy to może być nudne, czy nie, zgadzam się, że ciągłe próby ucieczki mogą być męczące, zwłaszcza kiedy się kończą niepowodzeniem. I rozumiem, że to może kogoś nudzić. Ja jednak z każdą kolejną próbą coraz mocniej trzymałam kciuki za June.
Otóż ja mam raczej porównanie do książki, którą czytałam, nawet w oryginale. I tam te sceny wyglądają inaczej. Czy ty miałaś styczność z książką?
Nie, ja totalnie jak taka tabula rasa, ja wciągnęłam ten serial bez znajomości książki. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest taka dosyć luźna adaptacja, bo nawet na Wikipedii mamy wzmiankę o tym, że jest to luźna adaptacja powieści Margaret Atwood z lat 80. No i no był już też film, teraz jest serial. Niedługo rusza produkcja ostatniego sezonu tego serialu. Także ja akurat nie mogę się wypowiedzieć o książce i o tym, jak porównuję książkę między serialem. Mi jako pierwsza taka przygoda z tym konkretnym materiałem bardzo się ten serial spodobał i wywarł na mnie duże wrażenie, bo myślę, że przemawia do takiego jakiegoś pierwotnego instynktu kobiecego, powiedzmy. Do takiego, jeżeli nie będziesz uważna, to coś takiego może ci się przydarzyć. I to myślę, że jest takim najważniejszym ostrzegającym dzwoneczkiem, który tam gdzieś tam dzwoni.
No tak, ja mam właśnie porównanie do książki i czyta się to zdecydowanie inaczej niż się ogląda ten serial. I moim zdaniem niektóre sceny w serialu były trochę za bardzo przeciągnięte w stosunku do scen w książce, a z drugiej strony w książce tak naprawdę nie dowiadujemy się imienia June tak wprost.
To faktycznie, to jest dosyć ciekawe, bo o tym zapomniałam zupełnie przez te emocje, które wywołał we mnie ten serial, o tym, że jest taka tendencja tam do takich przeciąganych scen, w których na przykład jest zbliżenie na twarz głównej bohaterki. Ale myślę, że jak ktoś zacznie oglądanie tego serialu, zdając sobie sprawę z tego, że takie sceny tam są i mają po prostu wywrzeć na tobie wrażenie, to będzie oglądać z, no może nieprzyjemnością, ale z zapartym tchem właśnie. Off this island, this was an escape plan. Carefully timed it, so let me go and dive into the waves below. Who tends the orchards? Who fixes up the gables? Emotional torture from the heavy high table. Who fetches the water? Stabbing with your fork. I know you're a smart man. I know you're a smart man. Unweaponized the false incompetence. It's dominance under a guide. If we had a daughter, I'd watch and could not save her. The emotional torture from the head of your high table. She'd do what you taught her.
Finger 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her. You make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, live to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. Not an act of love if you make her. You make me do too much labor. Don't believe in your eyes, a first thing. If I love a virginess, then it's just been just a son of a bitch. Live to a state, you sure that he did a whole lot of labor. 24/7 and baby machine, so he can live out and just pick up his dreams. It's not a size and sauce of your shaker. You make me do too much labor.
Granie. Świat dość już słyszał o 3 Wiedźmin 3 najlepsze. Porozmawiajmy więc może o jeden Wiedźmin 1 oryginalny? Wiedźmin może i jeden, ale speców od gier mamy dwóch. Dawid Butkiewicz oraz Wiktor Mielcarek.
To my. Dzień dobry.
Witam.
Panowie, w jeden Wiedźmin 1 oryginalny?
Wiedźmin 1, Wiedźmin oryginalny. Chociaż nie do końca. Gra wyszła w 2007 roku, została wydana przez CD Projekt Red i spotkała się z całkiem ciepłym przyjęciem od graczy.
Chociaż niektórzy mogliby powiedzieć, jeden Wiedźmin 1 najlepszy. O. Szczególnie dla starych wyjadaczy.
Właśnie jak już poruszyłeś słowo stary, to zadam ci pewne pytanie. Bo osobiście dla mnie grafika odrażająca. Takiego Geralta to bym w koszmarach prędzej zobaczył i wolał... Och, ohyda.
No, dla niektórych, niektórzy mogą pomyśleć, że to jest najwierniejsze ukazanie Geralta, ponieważ nie jest on najpiękniejszym mężczyzną na świecie, chociaż w tej grze ma bardzo duże powodzenie u płci żeńskiej.
W jakiej nie ma.
Myślę, że o tej mechanice wspomnimy później, ale zgadzam się z kolegą, gdy mówi o tym, że jest to najbardziej zbliżone do książki przedstawienie Geralta. Sama grafika gry myślę, że nie jest aż tak bardzo ważna jak to, jakiej ukazanie świata przedstawionego. Gdy gra się w Wiedźmina 1, ma się uczucie, jakby się wchodziło na klasyczną polską wieś, co właściwie było zamierzeniem dla twórcy książek oraz dla samej gry, no bo przecież Wiedźmin jako świat dzieje się w bardziej takich środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich korzeniach, prawda?
Prawda, prawda. A jak już o korzeniach mowa, to czy są w tej grze mechaniki, które na przykład w późniejszych częściach zostały usunięte czy zamienione?
Na pewno walka opiera się na innych założeniach, ponieważ w pierwszej części jest to, jakby to powiedzieć, gra rytmiczna. Trzeba wcisnąć lewy przycisk myszy w momencie, kiedy pojawia się ikonka na ekranie. Trzeba kliknąć raz, potem pojawia się ikonka, kliknąć drugi raz i Geralt wykonuje ruchy, a jednak w następnych częściach to jeden cios to jest jedno kliknięcie przyciskiem.
Gra, tak jak mój kolega powiedział, jest bardziej rytmiczna i w samej grze pojawia się 6 różnych stylów walki związanych z 6 różnymi typami przeciwników i 2 typami mieczy, które są miecze srebrne, które są na potwory i miecze stalowe, które są na ludzi. Chociaż wydawać się to może być trochę przestarzałe, to ja sam bardzo lubię tą mechanikę, ponieważ nadaje bardziej RPGowego i ładniejszego efektu. Nie jest to do końca taki hack and slash, jak mamy w Wiedźminie 2 i 3.
No a ja tu siedzę i tak trochę się wam przysłuchuję, ale szczerze powiedziawszy nie za bardzo wiem, o czym jest ten Wiedźmin tak naprawdę. Bo choć spotkałam się z książką, to tylko z jedną częścią, to może coś mi powiecie?
Wiedźmin 1 właściwie nie ma dużego związku z samymi książkami. To znaczy pierwsza część gry odbywa się już po zakończeniu serii książek Wiedźmina wydanych przez Sapkowskiego. Mamy przedstawioną sytuację, gdy Geralt traci swoją pamięć i jest zawożony do Kaer Morhen, czyli wiedźmińskiej twierdzy, gdzie powoli musi się z powrotem nauczyć, jak walczyć z potworami, nauczyć się magii i odzyskać swoje wspomnienia.
O, to ja mam idealne wprowadzenie, bo to akurat ta część, którą czytałam.
To znaczy?
Ostatnia.
I czy jak ci się podoba to rozwiązanie w takim razie, gdzie, no bo przecież pod koniec wszystkich książek Geralt ginie, a w grach już odżywa jakby.
No i myślę, że jest to ciekawy zabieg fabularny.
Oraz spoiler.
Spoiler na pewno, ale... Ostatecznie Wiedźmin nie jest człowiekiem, więc kto mu zabroni?
Chociaż, czy możemy mówić o spoilerach z książki, która ma, już nie pamiętam, kiedy wyszła ostatnia część serii Wiedźminie, nie wiem, 30 lat temu?
Dobre, 30 lat temu. Gra przecież jest z 2007, a nawet wtedy książki były już trochę starsze.
W ogóle rozmawiam dzisiaj o tym też dlatego, że ma wyjść remake Wiedźmina, więc nowi wyjadacze, którzy są po Wiedźminie trzecim, mam nadzieję, że wraz z remake'iem sięgną po pierwszą część, która według mnie ma najlepszy klimat z całej serii.
Nowa grafika, nowy wygląd, nowa muzyka, nowy styl. Zapraszamy.
Ale ten sam Geralt.
Więc udajemy się teraz w Wilczą Zamieć. Thank you.
poprowadź, Pane, by nasze drogi spleść gwiazdom na przekór. Otwórz te rany, a potem zalecz, aż w zawiły losu ułożą się wzór. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agrest, słodka jak bez. Chcę ślić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Za wilczym śladem podążę w zamieć i twoje serce tropie uparte. Przez gniew i smutek stwardniałe w kamień rozpalę usta smagane wiatrem. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcesz czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traf miłość nas związała. Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wlew sobie wtedy pokochała? Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcesz ślić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez.
Wydarzenia. Zaprawdę piękna muzyka, ta Wilcza Zamieć, ale nie tak piękna jak muzyka Fryderyka Chopina. Fryderyka?
Ależ to nie był Fryderyk Chopin, tylko gala rozdania Fryderyków 2024 w Gliwicach.
Co tam się rozdaje w tych Gliwicach, na tych Fryderykach?
Fryderyki. Malutkie. Takie 30 centymetrów statuetki.
Oj, dla wszystkich słuchaczy 30 centymetrów to nie jest malutko.
W każdym razie statuetki za najlepszą muzykę w każdej kategorii. Było oczywiście bardzo dużo różnych kategorii. No i były też występy pomiędzy. Jedną z grup występujących będzie Myslowic. Będzie materiał, rozmowa z nimi. Już za chwilę.
Ale zaraz, mówisz różne kategorie? Czyli rozumiem, nie za rolnictwo, czy jakieś tam garncarstwo.
Nie, są to nagrody za osiągnięcia muzyczne różnego typu. Od debiutu po najlepszy zespół roku.
Coś czułem, że z tym Fryderykiem to musiało mieć jakieś powiązanie ostatecznie. Bo ja wiem, że on był niskim człowiekiem, ale 30 centymetrów.
No tak. Na gali naprawdę było całkiem sporo emocji, ponieważ szczerze ja spodziewałam się zdecydowanie innych wyników niż ostatecznie były. Na przykład nie spodziewałam się tego, że artystką roku zostanie Hania Rani.
Kto?
No właśnie, ja też nie wiem.
No cóż. Ci nasi włodarze kulturowi to naprawdę mają różne gusta i zagrywki. Ale nie wiem, Może coś ci się coś konkretnego spodobało z kolei?
Mi tam na pewno się bardzo podobały występy, które były przeplatane z samym nagradzaniem. Bardzo mi się podobało live wykonanie Długości dźwięku samotności, czy też na sam koniec wykonanie...
Co wykonali? No powiedz, co wykonali?
Szczerze zapomniałam, jak się nazywa ta piosenka, ale śpiewała ją Doda ze Smolastym. Na sam koniec można sobie obejrzeć na YouTubie.
To wiele mówi o tym, jak działa piękno muzyki.
Tak, nim zajdzie słońce.
Nim zajdzie słońce? Brzmi nieźle. Nie znam osobiście tej piosenki, ale rozumiem, że tobie się spodobało.
Mi się spodobało i szczególnie podobało mi się to właśnie na żywo. Ale, no tak, będziemy już powoli udawać się w kierunku Długości dźwięku samotności.
Nie w kierunku zachodzącego słońca?
Przy okazji też. A dla was dzisiaj tutaj...
Nordin Sekar.
I Aleksandra Kaczmarek.
Pa. Jak się wam grało dzisiaj na scenie Fryderykowej w Gliwicach?
Jak się grało? No nerwowo, bo to wiesz, na żywo wszystko, mama patrzy, tata patrzy, babcia patrzy, wszyscy patrzą, żona patrzy, tak nerwowo, tak jakbyśmy byli w Mysłowicach to już w ogóle jest max nerw.
Bardzo mi przykro z tego, że nie ma Korowy Milky Bar na Spotify'u.
Ale pojawi się, ja wiem, bo ja obiecuję na social mediach od jakiegoś czasu i ona się naprawdę pojawi, aczkolwiek nie pojawi się w tym roku, to jeszcze troszkę będzie trzeba zaczekać, ale będą nowe wydania tej płyty, będą fajerwerki, warto zaczekać.
Super, cieszę się. Na pewno puścimy w Radiu Morsa. Jak się czujecie z tym, że to jest tak wyróżniona piosenka?
Absolutnie jesteśmy zaskoczeni, bo towarzystwo było naprawdę grube i jak sobie pomyślisz, piosenka przebój 30-lecia. Wow! To ile my mamy lusza, tyle tych piosenek świetnych po drodze było. Także jesteśmy mega zaskoczeni, czujemy się mocno pokrywać, no bardzo docenieni.
Jest coś, co byście zmienili na przestrzeni tylu lat swojej działalności?
Jest, tylko to nie mogę powiedzieć do mikrofonu.
Wiesz co, zawsze człowiek może być mądrzejszy w kilku tam wypadkach. Wiadomo, to jest taka zawsze rzecz, którą byś zmienił, a tak to ja nie wiem. Może trochę bym się techniki na gitarze nauczył. Ale to już tak dawno temu trzeba się było uczyć.
No ale po co, gdybyś grał lepiej, to byś nie robił takich fajnych gitar. Byś grał tak jak wszyscy.
No tak. Już dawno temu doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę o twoim stylu to świadczą ograniczenia, a nie umiejętności. Ograniczenia, naprawdę.
Macie coś do powiedzenia naszym słuchaczom?
Tak, oczywiście mamy do powiedzenia to, że za jakieś 3 tygodnie, nie pamiętam dokładnie daty, będziemy grać u was w Gdańsku koncert w klubie Manesz z okazji 25-lecia wydania Miłości w czasach popkultury. Zapraszamy serdecznie na ten koncert, aczkolwiek bilety się wyprzedały, więc tylko tak dodam, że po drugiej połowie roku przyjedziemy jeszcze raz i te bilety można kupić. Koncerty są niesamowite, są wspaniałe. Muszę też powiedzieć, że jeśli jest coś, co nas w ogóle generalnie dziwi i zastanawia, to, że pojawia się ostatnio na koncertach tyle młodych ludzi. To jest niewiarygodne naprawdę, jak bardzo nas odmładzają i no, jak dużej energii nam dodają.
Ja mogę dodać tylko jedno. Morsujcie i przychodźcie na koncert Mysłowic.
Czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam.
Kolacjuwa.